Korzenie wojny. Człowiek jak stal.
Rok po wielkiej klęsce w Polsce Stalin wciąż dochodził do siebie. Musiał się poddać operacji, którą ze względu na ogólne wycieńczenie postanowiono przeprowadzić bez narkozy, ale zastosowano ją, gdyż mimo znieczulenia ból stał się nie do zniesienia. Wyjechał do Nauciku na Kaukazie. Gdy wrócił do Moskwy, przeprowadził się do nowego mieszkania, a biuro polityczne nakazało mu spędzać 3 dni w tygodniu na daczy. Zbliżał się czas, w którym miał sięgnąć po władzę, po gasnącym Leninie. Miał dobrą pozycję wyjściową. Szybko zapomniano o jego niesubordynacji pod Lwowem, a człowiek, który najwięcej na tym stracił, Tuchaczewski, bał się dochodzić sprawiedliwości. Stalin w 1922 roku objął stanowisko sekretarza generalnego partii bolszewickiej, choć wówczas niewiele to znaczyło. Miał koordynować i organizować pracę najwyższych władz partyjnych, w których wciąż utrzymywała się socjalistyczna demokracja. Jednakże to stanowisko w połączeniu z szefowaniem biuru organizacyjnemu Komitetu Centralnego oddawało w jego ręce sprawy personalne, co w rozgrywce o władzę miało pierwszorzędne znaczenie. Lenin słabł w oczach. Od grudnia 1921 roku jego zdrowie gwałtownie pogorszyło się. Pierwszy wylew krwi do mózgu nastąpił w maju 1922 roku. Kolejne wylewy uczyniły zeń bezwolną kukłę, całkowicie zależną od otoczenia. Zmarł 21 stycznia 1924 roku. Stalin rozpoczął trudną i mozolną walkę o władzę w partii, gdzie inni, jak Lew Trocki, byli bardziej zasłużeni i bardziej predestynowani do objęcia najwyższego stanowiska. To pochłaniało jego siły i uwagę. Wojna domowa i wojna z Polską dały mu bezcenne doświadczenia, które wykorzystał przy przebudowie Armii Czerwonej i przygotowaniu kraju do wielkiej wojny, która miała zmienić Europę. Daleko mu było do wojennych fachowców, takich jak Aleksander Jegorow czy Michał Tuchaczewski, kształconych w carskich wyższych uczelniach wojennych, którzy przeszli przez okopy I wojny światowej, mających doświadczenie w dowodzeniu wielkimi związkami. Dlatego unikał ich, ale nie lekceważył. Doceniał ich wiedzę i to, że trzymali się z dala od polityki, więc nie stanowili dla niego zagrożenia w walce o władzę. A nienawiść, jaką ich obdarzał ze względu na ich pochodzenie, klasową obcość czy osobiste żale, potrafił stłumić do czasu, gdy mógł ją zrealizować. Tymczasem w partii zaczęło narastać poczucie zagrożenia wojną. 30 marca 1925 roku Michał Frundze, ludowy komisarz spraw wojskowych, przedstawił Politbiuru raport na temat stanu radzieckich sił zbrojnych. Stwierdzał, że Armia Czerwona jest tak słaba, iż nie odstraszy potencjalnego wroga od agresji na Związek Radziecki. Po demobilizacji liczyła 600 tysięcy żołnierzy dysponujących 60 czołgami i 99 samochodami pancernymi oraz niespełna 700 samolotami. Gdyby musiała stanąć do walki, wówczas klęska była oczywista. Michał Tuchaczewski, który objął stanowisko szefa sztabu generalnego, oceniał:
ani Armia Czerwona, ani kraj nie są przygotowane do wojny. Nasze skromne zapasy materiałów wojennych ledwo wystarczą na pierwszy okres działań wojennych. Później nasza sytuacja będzie się pogarszała, zwłaszcza w warunkach blokady.
Tuchaczewski dołączył analizy wojskowych ekspertów, którzy wskazywali, że wynik przyszłych zmagań zbrojnych zależeć będzie w równym stopniu od morale żołnierzy, co od możliwości przemysłowych państwa. Tymczasem radzieckie zakłady mogły dosłać na front 1/3 potrzebnych pocisków karabinowych i niespełna 10% pocisków artyleryjskich. Tuchaczewski konkludował:
tylko po kilku latach industrializacji zakończonej sukcesem nasza zdolność prowadzenia wojny poprawi się.
Ale plan budowy wielkiego przemysłu załamywał się na pierwszym etapie. Skąd wziąć pieniądze na zakup maszyn do budowy fabryk i ich wyposażenie? W czasach carskich Rosja eksportowała niemalże wyłącznie surowce: ropę naftową, węgiel, drewno, futra i zboże. Tak uzyskanymi dewizami mogła finansować zakupy zagraniczne konieczne dla rozwoju gospodarki, która przed wybuchem I wojny światowej zaczęła nabierać rozmachu. A szczególnym towarem eksportowym carskiej Rosji było zboże. W 1913 roku wysłano za granicę 13 milionów ton. Był to wynik, którego bolszewicy nie mogli osiągnąć. W 1925 roku sprzedali za granicę tylko 2 miliony ton, a więc ponad 6-krotnie mniej. To rewolucja zniszczyła rolnictwo. A spustoszenia dopełniła wojna domowa, w której zginęło co najmniej 2 miliony ludzi. Tysiące wsi zostało doszczętnie zniszczonych, a miliony hektarów pól zamieniły się w ugory. Stalin na plenum Komitetu Centralnego 9 lipca 1928 roku mówił:
absolutnie musimy mieć rezerwy zboża na eksport. Musimy importować sprzęt dla naszych fabryk. Musimy importować maszyny rolnicze, traktory i części zamienne. Lecz nie dokonamy tego bez eksportu zboża. W czasach przedwojennych rocznie eksportowaliśmy 500 do 600 milionów pudów zbóż. Jest prawdą, że tak duży eksport był możliwy, gdyż ludzie jedli za mało. Ale trzeba zrozumieć, że wtedy na rynku było dwukrotnie więcej zboża niż teraz.
Produkcję rolną można było szybko rozwinąć, tworząc wielkie gospodarstwa na wzór niemieckich latyfundiów i amerykańskich farm. Ale jak w Rosji, ciemnej i zacofanej, dać nowoczesny sprzęt chłopom, analfabetom, uprawiającym swoje poletka za pomocą drewnianej sochy, zazwyczaj ciągniętej przez jedyną krowę lub żonę i dzieci? Stalin znalazł jednak sposób na usunięcie przeszkód. Utworzenie wielkich środków maszynowych w wielkich gospodarstwach. Ale w 1928 roku zaledwie 1,7% rodzin chłopskich zdecydowało się przystąpić do kołchozów. Stalin nie miał zamiaru czekać. Wiele lat później mówił o tym premierowi Winstonowi Churchillowi, gdy po kolacji w jego kremlowskim apartamencie rozpoczęli rozmowę na temat kolektywizacji. To Churchill wywołał temat.
Niech pan mi powie, czy obciążenie tą wojną jest dla pana równie wielkie jak to, które pan znosił podczas kolektywizacji?
Pytanie w widoczny sposób poruszyło Stalina.
O nie. Kolektywizacja była straszną walką.
Tak sądziłem, że oceni pan to jako zło. Miał pan do czynienia nie z kilkoma tysiącami arystokratów czy właścicieli ziemskich, ale z milionami zwykłych ludzi.
10 milionami. To było zastraszające. Trwało 4 lata. To było absolutnie konieczne dla Rosji, jeżeli mieliśmy uniknąć głodu i orać ziemię traktorami. Musieliśmy zmechanizować rolnictwo. Gdy dawaliśmy traktory chłopom, oni psuli je w ciągu paru miesięcy. Tylko kolektywne gospodarstwa z warsztatami mogły wykorzystywać traktory. Podjęliśmy wielki trud wyjaśnienia tego chłopom, ale nie było sensu dyskutować się z nimi. Po wszystkich wyjaśnieniach chłop odpowiadał, że musi pójść do domu i naradzić się z żoną, a jeszcze ze współziomkami. Po tym, jak to wszystko przegadał, zawsze odpowiedź brzmiała, że nie chce kolektywnego gospodarstwa i raczej będzie uprawiał ziemię bez traktora.
To tych nazywaliście kułakami?
Tak, to było bardzo złe i trudne, ale konieczne.
27 grudnia 1929 roku Stalin wypowiedział wojnę chłopstwu pod hasłem zlikwidować kułaków jako klasę. To był oczywiście chwyt propagandowy. Bogaci chłopi mieli być pierwszą ofiarą kolektywizacji. Oddziały tajnej policji politycznej OGPU i wojska wyruszyły na wieś, niszcząc każdy przejaw oporu przed oddaniem ziemi i dobytku. Specjalne sądy doraźne wydawały wyroki śmierci lub więzienia pod byle pretekstem. To była tylko część terroru. Najbardziej skutecznym środkiem zmieniającym wolę hardych chłopów miał być głód. Żołnierze zabierali żywność, nie pozostawiając racji, które mogłyby chłopskim rodzinom umożliwić przetrwanie zimy. W czasie kolektywizacji prawdopodobnie 5 milionów ludzi zginęło z głodu. Zostało rozstrzelanych, powieszonych lub zagrzebanych żywcem. Nikt już nie może ustalić dokładnej liczby tych, których Stalin poświęcił, aby nie przeszkadzali jego rewolucji. Co najmniej 10 milionów chłopów wywieziono na Syberię i do Azji Środkowej. Z nich 3-4 miliony zmarło w drodze lub zostało zamordowane. W tym samym czasie państwo rozpoczęło rabunek, który miał dać dodatkowe dewizy na zakup maszyn. Tajna policja polityczna wybierała ludzi, którzy mogli mieć złoto, rodzinną biżuterię lub krewnych za granicą. natychmiast byli poddawani torturze zwanej pariłką. W więzieniach trzymano tych ludzi w zatłoczonych celach, przy piecach rozgrzanych do czerwoności, w niesnośnym smrodzie odchodów, aż byli gotowi oddać wszystko. Radzieccy szpiedzy zatrudnieni jako dyplomaci w zachodnich państwach otrzymywali polecenia tajnego sprzedawania carskich arcydzieł malarstwa, biżuterii i złota. To też zasilało skarb państwa, zbierający fundusze na wielki skok przemysłowy. Gdy trwała rzeź na rosyjskich, białoruskich i ukraińskich wsiach, w listopadzie 1928 roku Komitet Centralny zaakceptował 5-letni plan gospodarczy. Ruszyły wielkie budowy, które miały zmienić Związek Radziecki. W ciągu kilku lat powstało 1500 zakładów przemysłowych. Wyrosły giganty Magnitogorsk, Nowokuznieck, Stalingrad, Charków, Czelabińsk. Związek Radziecki stawał się potęgą przemysłową i militarną, gdyż w latach 1928-32 powstał wielki przemysł zbrojeniowy. Przed pierwszą pięciolatką zakłady radzieckie produkowały 92 czołgi rocznie. W 1932 roku produkcja wyniosła już ponad 1000 egzemplarzy, a był to dopiero początek. Jednocześnie udało się rozwiązać problem konstruowania czołgów. Nadzieje na współpracę i uzyskanie pomocy od konstruktorów niemieckich nie sprawdziły się. Czołgi, które w tajemnicy skonstruowano w Niemczech w latach 20., okazały się całkowicie nieudane i szybko skończyły jako cele dla dział przeciwpancernych na garnizonowych poligonach. Obydwa państwa, Związek Radziecki i Niemcy, znalazły pierwowzory swoich wozów pancernych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Delegacje radzieckie, które przebywały tam w 1930 roku, zakupiły kilka czołgów oraz licencje na ich produkcję. Już w połowie lat 30. Stalin, wykorzystując doświadczenia z wojny z Polską, zmienił Armię Czerwoną w wielką siłę przygotowaną do zwycięskiego pochodu przez Europę. Po drugiej stronie nie stała jeszcze inna siła, Wehrmacht, której potęgę Hitler tworzył, idąc zupełnie inną drogą.